Zło jest banalne, dobro radykalne. Lekcja dla wspólnoty. Polskie społeczeństwo zmaga się z głęboką erozją zaufania, która dławi modernizację i czyni tkankę narodową podatną na destrukcyjne mechanizmy teorii spiskowych. Czy istnieje jakikolwiek korektyw dla tej postępującej erozji? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy precyzyjnie zlokalizować miejsce, w którym pęka ogniwo społecznego łańcucha. W klasycznej teorii społecznej dysponujemy trzema kluczowymi bezpiecznikami – zaufaniem, kompetencją poznawczą oraz sprawnymi instytucjami. Zaufanie, wbrew potocznym wyobrażeniom, nie jest ulotnym uczuciem, lecz racjonalną decyzją o podjęciu kontrolowanego ryzyka wobec drugiego człowieka. Budujemy je mozolnie poprzez sprawczość doświadczalną, czyli realne akty współpracy. Kompetencja poznawcza z kolei zaczyna się od trudnej sztuki oswajania ambiwalencji, czyli akceptacji faktu, że niepewność jest naturalnym stanem rzeczywistości. Instytucje natomiast muszą dążyć do minimalizowania arbitralności, maksymalizując przewidywalność naszych wzajemnych interakcji. W polskiej rzeczywistości te mechanizmy bywają aktywowane, czego najlepszym dowodem była spontaniczna mobilizacja pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Niemniej jednak to jednostkowe doświadczenie rzadko konwertuje się w trwałe nawyki instytucjonalne. Profesor Janusz Czapiński konstatuje lapidarnie, że Polacy na tle Europy pozostają narodem skrajnie nieufnym, co wprost dławi procesy modernizacyjne. Warto bowiem pamiętać, że ekonomiczny kredyt, czyli kredyt, wyrasta z łacińskiego credere, co oznacza wierzyć. Bez tej elementarnej wiary, w rzetelność partnera, każda próba budowy nowoczesnego państwa przypomina stawianie gmachu na ruchomych piaskach. Niska baza zaufania staje się zatem barierą technologiczną, której nie da się przeskoczyć samym tylko importem nowoczesnych maszyn czy algorytmów. Dlaczego w polskim społeczeństwie nieufność i teorie spiskowe wypierają zaufanie? Odpowiedź tkwi w psychologicznej potrzebie kompensacyjnej kontroli. Jednostka, nie panując nad chaosem otoczenia, ucieka w narracje porządkujące świat za wszelką cenę. Edukacja odporności musi zatem uczyć rozróżnienia między głębokim sensem a tanią sensacją. Musi wskazywać drogę między trudną, wielowymiarową prawdą a łatwą, lecz zwodniczą prawdopodobnością, która obiecuje wyjaśnienie wszystkiego jednym prostym schematem. Ten proces edukacyjny musi odbywać się bez cienia pogardy, ponieważ to właśnie pogarda jest najskuteczniejszym paliwem dla spirali lęku i wykluczenia. Kruchość naszych instytucji stanowi idealną pożywkę dla globalnego procesu, jakim jest cicha erozja demokracji. Współczesne reżimy nie muszą już przyjeżdżać na czołgach, by przejąć kontrolę nad zbiorowością. Przychodzą one raczej w dobrze skrojonych garniturach, krok po kroku normalizując drobne odstępstwa od norm i cynicznie grając na słabościach społecznego zaufania. W Polsce ten schemat rezonuje z pamięcią historyczną przestawioną na tryb oblężenia, gdzie łatwiej zaakceptować silne państwo walczące z zagrożeniami symbolicznymi niż żmudną odbudowę zaufania proceduralnego. W cyfrowym ekosystemie zadanie budowania odporności wydaje się dziś trudem syzyfowym, bowiem algorytmy personalizują nasze ścieżki odbioru z precyzją, której nie powstydziłby się wytrawny inżynier społeczny. Eli Pariser słusznie zwracał uwagę, że filtracja treści nie tylko przyspawa nas do naszych pierwotnych preferencji, lecz również skutecznie przyciemnia wszelkie sygnały sprzeczne z naszym światopoglądem. Zjawisko to, znane jako bańka filtrująca, sprawia, że zaczynamy żyć w informacyjnym gabinecie luster. Co więcej, tak powstałe echo komnaty drastycznie utrudniają prostowanie fałszów, gdyż każda korekta pochodząca z zewnątrz zostaje natychmiast odrzucona jako wroga kontaminacja czystości naszej grupy. Dlatego współczesna edukacja medialna musi wyjść poza proste sprawdzanie faktów i zacząć wzmacniać metaumiejętności, takie jak rozpoznawanie formatów manipulacji czy rozumienie błędów poznawczych. Musimy nauczyć się praktykować ekspozycję na poglądy z kontrolowaną niezgodą, co stanowi swoisty klin poznawczy wbijany w spiskową opowieść, osłabiający przymus sensacji bez niszczenia potrzeby sensu. W tle tych cyfrowych zmagań pozostaje jednak znacznie głębsza praca nad zbiorową pamięcią, która stanowi fundament naszej infrastruktury psychicznej. Marcin Zaleski nazwał jedną z polskich specjalności natręctwem niepamięci, czyli gwałtownym wysiłkiem wypierania trudnej przeszłości, który paradoksalnie prowadzi do hiperpamięci traumatycznej. Hannah Arendt podsunęła tutaj wskazówkę etyczną, która w dobie polaryzacji brzmi niemal rewolucyjnie: nie próbujmy radykalizować zła, bo to prosta droga do sakralizacji konfliktu i zamiany debaty w rytualne egzorcyzmy. Zamiast tego powinniśmy starać się radykalizować dobro, co w praktyce oznacza budowanie instytucji i procedur, które potrafią uzgadniać fakty ponad doraźnymi konfliktami narracji. Musimy polubić zwyczajność kłopotliwych faktów, choć rzadko pracują one na dramaturgię wieczornych wydań wiadomości. W obecnej sytuacji etyka pamięci, czyli praca hermeneutyczna polegająca na przekształcaniu cierpienia w sens i praktykę współpracy, nie może sprowadzać się do jałowego polerowania rany. Zamiast radykalizować zło w kolejnych rytuałach podejrzeń, powinniśmy dążyć do budowy struktur, które zastąpią fetyszyzację bólu rzetelnym wspólnym działaniem. Prawdziwym wyzwaniem jest sprawienie, by bolesna przeszłość przestała być kotwicą, a stała się fundamentem dla nowej sprawczej wspólnoty. Polskie momenty oddolnej mobilizacji, jak choćby fala pomocy dla Ukrainy w pierwszych miesiącach wojny, jawią się jako dowód, że sprawczość wspólnoty istnieje poza sferą cynizmu. Strategicznie najważniejsze jest jednak przytwierdzenie tej energii do instytucji i praktyk codzienności, aby nie wyparowała wraz z pierwszymi emocjami. Jeśli zryw przechodzi w proces, a solidarność w procedurę, hipoteza spiskowa traci swoją funkcję jako proteza sensu. Wówczas rolę silnego sensu przejmuje rzemiosło dobra wspólnego, oparte na przewidywalności i wzajemnych zobowiązaniach. Polska kula śnieżna narzekania pełni realną funkcję integrującą, co Bogdan Wojciszke trafnie diagnozuje jako sposób na nawiązywanie lepszego kontaktu z innymi poprzez wspólnotę negatywnych afektów. Niestety, ten walor adaptacyjny łatwo przeobraża się w stałą infrastrukturę nieufności, gdzie neurotyczna ulga płynąca z frazy "mówiłem, że się nie uda" żeruje na każdej awarii systemu. Jednym z kluczowych zadań nowoczesnej edukacji obywatelskiej jest translacja narzekania w merytoryczną krytykę, zdolną do wyprowadzania z emocji testowalnych roszczeń. Wymaga to wypracowania nawyku odwracalnych tez, czyli rzadkiej umiejętności uznania własnego błędu w obliczu nowych faktów. Tego rodzaju kompetencji nie da się zaszczepić z katedry, trzeba je ćwiczyć w mikroinstytucjach, takich jak kooperatywy czy wspólnoty lokalne, gdzie stawką jest konkretny efekt. Drugim krokiem w stronę odporności społecznej jest higiena niepewności, stanowiąca przeciwwagę dla wysokiej potrzeby domknięcia poznawczego, która popycha nas ku szybkim i fałszywym znaczeniom. Edukacja odporności musi oferować emocjonalne wsparcie dla stanu jeszcze nie wiem, chroniąc nas przed pokusą ucieczki w gotowe, spiskowe odpowiedzi. Bez akceptacji dla poznawczej próżni, uproszczone narracje zawsze wygrają z rzetelnym, choć żmudnym procesem rozumowania i weryfikacji. Czwarty krok w naszej rekonstrukcji dotyczy fundamentów polityki, gdzie erozja postępuje zazwyczaj bez huku gąsienic. Steven Lewicki i Daniel Ziblatt, analizując mechanizmy upadku demokracji, słusznie zauważają, że współczesny autorytaryzm rzadko wjeżdża do stolicy czołgiem, woląc raczej metodę gotowania żaby. Polega ona na stopniowej normalizacji odstępstw od reguł i precyzyjnym rozgrywaniu słabych punktów społecznego zaufania. Skuteczne antidotum na ten proces kryje się nie tyle w sztywnych zapisach konstytucyjnych, co w normach wzajemnego uznania, czyli zwyczajach samoograniczania się w imię trwałości republiki. W polskiej praktyce politycznej dramatycznie brakuje właśnie tej powściągliwości, która nakazuje nie niszczyć przeciwnika za wszelką cenę dla doraźnego partyjnego zysku. Gdy te niepisane zasady słabną, język spiskowy staje się niezwykle wygodnym narzędziem do totalizacji konfliktu i dehumanizacji oponenta. W takim układzie etyka dialogu przestaje być jedynie estetyczną dekoracją, a staje się formą oszczędności systemowej, gdyż w ostatecznym rozrachunku taniej jest rozmawiać niż gasić pożary wywołane społeczną paniką. Hannah Arendt podpowiada nam coś niezwykle istotnego w kontekście etyki: zło nigdy nie jest radykalne, a jedynie skrajne, podczas gdy tylko dobro posiada prawdziwą głębokość i może być radykalne. Jeśli przyjmiemy tę perspektywę, zrozumiemy, że trwałe rozbrojenie pętli spiskowych nie polega na coraz głośniejszej i agresywniejszej demaskacji, lecz na mozolnym budowaniu warunków dla owego głębokiego dobra. Chodzi o stworzenie takiej infrastruktury psychicznej wspólnoty, w której rzetelna procedura, deliberacja oraz sprawczość stają się emocjonalnie bardziej opłacalne niż krzykliwa narracja alarmu. Musimy wstawić klin w mechanizm lęku, zaczynając od wprowadzenia rytuałów metody zamiast spektaklu pewności. W świecie zdominowanym przez natychmiastowe wyroki, nawykowe pytanie "jak to wiemy" pozwala skleić temat z metodą, a nie tylko z gotową tezą, co skutecznie redukuje głód domknięcia poznawczego. Zaufanie nie jest ulotnym uczuciem, lecz precyzyjnym narzędziem nawigacji w świecie pełnym niepewności. Czy jesteśmy gotowi porzucić kojący, lecz toksyczny cień teorii spiskowych na rzecz trudnej, codziennej pracy budowania wspólnych faktów? Prawdziwa odporność wspólnoty zaczyna się tam, gdzie lęk przed nieznanym zostaje wyparty przez odwagę bycia ze sobą w różnicy.